Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dzień dobry Państwu. W audycji Gość dnia Radia Rodzina wita Adam Szymański. Drodzy słuchacze, kontynuujemy celebrację wielkiego wydarzenia i święta w diecezji kaliskiej, jakim były święcenia kapłańskie w dniu 25 maja. Mamy nowych 7 kapłanów, cieszymy się tym bardzo, a dzisiaj gościem Radia Rodzina jest ksiądz Perskawiec. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy to rzeczywiście jest takie wielkie święto również dla młodych kapłanów?
To jest przeżycie wielkie, chociaż tak jak już kiedyś w trakcie święceń ksiądz Mateusz mnie pytał, jak się czuję, jak ja to przeżywam, tak naprawdę do mnie cały czas to dochodzi, co się wydarzyło podczas tych święceń, że to jest tak naprawdę, dopiero sobie uświadamiam, co się dzieje. Oczywiście jestem świadomy, że to ja mam święcenia kapłańskie, że to jest wielka rzeczywistość, w którą wkroczyłem, wielka łaska, ale tak naprawdę myślę, że Pan Bóg będzie cały czas jakoś odkrywał jeszcze bardziej we mnie, czym tak naprawdę są święcenia kapłańskie. Jaką posługę teraz będę pełnił, jak moje życie teraz tym rzeczywistością będzie nacechowane. Na pewno wiąże się to z wielką radością. Tym bardziej, że pierwsza msza, pierwsze jakieś spowiedzi, pierwsze jakieś spotkania takie głębsze z ludźmi, to niesie ze sobą, myślę, wielką radość. Dla mnie, dla rodziny, dla otoczenia, dla parafii, z której pochodzę. Więc dookoła wiele, wiele radości na pewno na ten czas.
A czy jest taki moment błysku, wspomnień, powrót do przeszłości, do tego momentu, kiedy się zrobiło ten pierwszy krok na drodze kapłańskiej?
W moim przypadku też to było takie dynamiczne, że tak naprawdę z dnia na dzień wszystko moje życie się mocno zmieniło, więc ja cały czas jakoś wspominam swoje, w cudzysłowie, nawrócenie, chociaż bo w kościele zawsze byłem, ale taką przemianę, gdzieś odkrycie Pana Boga. Ale na pewno z perspektywy tych 6 lat, a takich 7 dobrych lat chodzenia za Panem Bogiem tak świadomie, mówię, że to było krótko, ale kiedy spojrzę jednak w tą perspektywę tych 7-8 lat, co się wydarzyło w moim życiu, to widzę, że tak naprawdę Pan mi dał wielką łaskę, że też wiele odmienił w moim życiu, za co jestem bardzo mu wdzięczny. I myślę, że ten dzień jest taką koroną, ale też jestem świadomy, że tak naprawdę to nie jest żaden koniec, to jest tylko jeden punkt w mojej historii z Panem Bogiem, w mojej historii powołania, w mojej historii drogi kapłańskiej. Zawsze mnie ktoś pyta, jak było z twoim powołaniem, to ja zawsze zaczynam od tych 3 moich punktów, czyli jak Pan Bóg mi dał łaskę uwolnienia z pewnego z nałogów podczas rekolekcji szkolnych w 2017 roku.
Czyli szkoła średnia.
Szkoła średnia, tak, technikum w Kaliszu, tak zwane WSK, technikum numer 4. Tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło i niedługo później też, jak już też kiedyś na antenie audycji wspominałem swoje świadectwo, Pan Bóg niedużo później uzdrowił mnie z moich polipów na zatokach, ponieważ wiele też chorowałem, miałem operację, miałem być za 2 lata. Tak naprawdę tydzień później moja mama mówi, słuchaj, nie chciałbyś się przejechać na tak zwaną mszę z modlitwą uzdrowienia, gdzie się modlą szczególnie o uzdrowienia. Ja mówię, no dobra, chcesz, to pojadę z tobą, chociaż miałem gdzieś indziej jechać. I kiedy pojechaliśmy tam, po mszy świętej uwielbienie Pana Boga, i kiedy modliliśmy się za siebie, nagle jakaś dziewczyna położyła rękę na moim ramieniu. Ja na jej ramieniu zaczęliśmy za siebie się modlić. Dosłownie w pewnym momencie na swoim i na jej ramieniu poczułem taki niesamowity ogień. To było takie ciepło. Dzisiaj wiem, że to Duch Święty mnie dotknął. Ale poczułem się wtedy taki kochany. I kiedy wróciłem do domu na następny dzień, mocno mi spłynął katar z nosa. I tylko i wyłącznie podczas modlitwy. I przez cały tydzień takie nadzwyczajne rzeczy się działy tylko i wyłącznie podczas modlitwy. A tu nagle, tydzień później, wszystko przestało. Mówię, chyba się nic nie zmieniło. A miesiąc później telefon ze szpitala, że operacja, która miała być za 2 lata, nagle zwolniło się miejsce, że mogę przyjechać. Czyli miesiąc od zapisania się. I kiedy tam zajechałem, tomograf mi zrobiono głowy. Przychodzi ordynator i mówi takie coś, tu nie jest tak źle, jak pan mówił, tu nie ma polipów. I dla mnie to było coś wtedy niesamowitego, ponieważ mimo, że operacja się musiała odbyć na tą krzyżową przegrodę nosa, ale potwierdzono, że tych polipów nie ma. Więc dla mnie to było niesamowity kolejny dar łaski. Więc ten dar, ten moment uwolnienia, później uzdrowienia, a potem podczas kolejnej z modlitw, niedługo później znowu podczas modlitwy z pewną wspólnotą, znowu nagle padły takie słowa, Pan Bóg ma na ciebie jakiś plan, nawet dzisiaj sobie tego nie wyobrażasz. I wtedy pojawiły się właśnie te słowa powołania. Też otworzyłem Pismo Święte i pierwsze słowa, jakie przeczytałem, to było z listu do Koryntian. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, aby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpi w związek małżeński, zapobiega sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie i doznaje rozterki. No i to właśnie wtedy pojawiły się te pierwsze myśli o powołaniu. Tak nagle, wlane, że tak powiem, w serce. Więc te trzy wydarzenia, mimo że były około 7 lat temu, można powiedzieć, że dawno, krótko. Ja mówię krótko, chociaż widzę, że wiele Pan Bóg przez te 7 lat ze mną zrobił, że też przeprowadził mi przez pewną ścieżkę, więc ten czas święceń to tak naprawdę jest takim kolejnym znakiem miłości Pana Boga dla mnie. I tak to odczytuję.
Te słowa, które przytoczył tutaj ksiądz, niejednego młodego chłopaka przeraziłyby. Jest to wiek, kiedy czujemy pociąg do płci przeciwnej. Dziewczyny podobają się chłopakom, interesujemy się dziewczynami. Czy właśnie nie przeraziły księdza te słowa o wyrzeczeniu się pewnej części życia?
Znaczy, to jest ciekawa historia, ponieważ ja tu już nie chciałem się mocno rozdrabniać, ale tak naprawdę to te słowa padły w pewnym kluczu moich wydarzeń życiowych, ponieważ to był poniedziałek podczas spotkania modlitewnego, a co ciekawe, dzień wcześniej miałem rozmawiać z koleżanką, którą dobrze się znaliśmy i to już ponad rok i było pewne, że jesteśmy razem. Ja byłem w niej zakochany i do tego spotkania doszło, jednak przed samym wyjazdem na to spotkanie zadzwonił do mnie kolega, bo jechaliśmy na koncert i tam mieliśmy porozmawiać. Słuchaj, Piotrek, nie zabrałbyś mnie? A ja mówię, no dobra, zabiorę ciebie. I podczas tego koncertu ani chwili nie byłem sam z nią. Po prostu co chwilę ktoś znajomy. Tyle tam było, bo to był taki koncert na wiele tysięcy ludzi. I wielu znajomych tam było. Nie mogliśmy zostać na chwilę sami. Ja mówię, no już trudno. Muszę porozmawiać z nim w inny dzień. Nie było innej możliwości. Później też odwoziłem tego kolegę, więc musiałem pierw tą koleżankę odwieźć, potem jego. I to była niedziela. W poniedziałek padły te słowa, które tutaj pan przytoczył i też ja przytoczyłem wcześniej. A we wtorek się budzę, a ja totalnie nic do tej dziewczyny nie czuję. I to było coś takiego niesamowitego, że szczerze wtedy dla mnie byłem tak, że tak powiem, jak się śmieję neofitą, że tak byłem zapalony Duchem Świętym. To było tak głębokie doświadczenie miłości, takie głębokie spotkanie z Panem Bogiem, że wtedy ja po prostu szedłem w ciemno. Co się wydarzyło? Ja potem nawet zacząłem jeździć po różnych rekolekcjach. Ten rok przed seminarium to ja co chwilę na jakieś rekolekcje jeździłem, szczególnie też z Odnowy w Duchu Świętym czy Szkoły Nowej Ewangelizacji. I nawet się zdarzyło takie historie śmieszne, że ja miałem do wyboru, bo akurat w ten sam dzień przypadała osiemnastka jakichś tam znajomych, może nawet nie aż tak bliskich, bo wtedy może bym prędzej się skusił na tą osiemnastkę, ale ja nawet mówię, przepraszam cię, ale ja już jadę na rekolekcję, w tym czasie nie mogę przyjść do ciebie na tą osiemnastkę. I to nie o to chodzi, że Pan Bóg też zabrania nam takiego czegoś, ale dla mnie wtedy to, ja wiem dzisiaj po czasie, że to też było takie dla mnie wyzwanie, co ja zrobię, czy wybiorę Pana Boga, czy przyjaciół, chociaż nie mówię, że Pan Bóg nam każe odrzucać przyjaciół, oczywiście to jest bardzo ważne. Ale dla mnie wtedy to było takie zapalenie za Panem Bogiem, że ja wtedy po prostu szedłem w ciemno.
Czyli przekierowanie energii życiowej w kierunku właśnie Pana Boga. Pytanie, które dostajecie wszyscy nowi kapłani, temat pracy magisterskiej. Drodzy Państwo, ksiądz Piotr miał temat modlitwa uzdrowienia w świetle Ewangelii, dokumentów Kościoła i literatury przedmiotu. Oczywiście tak z tej naszej rozmowy już wiadomo, że to jest jakby naturalna konsekwencja tematów i zainteresowań księdza jeszcze nawet przed wstąpieniem do seminarium.
Oczywiście tak, to jest cały klucz tego, co Pan Bóg mi dał, tą wielką łaskę i też jakoś Pan Bóg właśnie to, jak wspomniałem, po tych rekolekcjach, które mnie prowadził, gdzieś mnie stawiał w różnych drogach życiowych, gdzie też miałem możliwość nawet modlenia się za innych, czy wstawienniczo, szczególnie gdzieś przez modlitwę wstawienniczą gdzieś posługiwać też. I przez to, nawet szczerze powiedziawszy, ja nie spodziewałem się, że będę mógł pisać na taki temat pracę magisterską. Myślałem, że coś odnośnie właśnie odnowy będę pisał i tak dalej, a sam promotor mnie zapytał, słuchaj, a ty byś nie chciał pisać o modlitwie uzdrowienia? A ja w sumie pewnie, że tak. Więc dla mnie to była taka nawet radość, że nawet to jakby odgórnie mi zaproponowano taki temat, chociaż to były naprawdę moje zainteresowania, to co bym chciał napisać. Więc ja też widzę jakieś tu działanie Ducha Świętego w tym i myślę, że to też było takie fajne spojrzenie na tą perspektywę właśnie z aspektu
teologicznego,
tak, teologicznego i różnych dokumentów. A tak naprawdę mi chodziło o to, bo moim celem było pracy, żeby pokazać taką aktualność, że to wszystko, co się działo za czasów Chrystusa, tak samo się dzisiaj dzieje, żeby to ukazać, tą drogę. I myślę, że się udało.
A jeszcze chcę wrócić do wcześniejszych lat księdza. Zazwyczaj kapłani mówią o swojej przeszłości ministranckiej. Czy taka przygoda z Kościołem też była w życiu księdza wcześniej, tak?
Tak, jak przez to ja powiedziałem, że tak zwane nawrócenie, ponieważ moja droga z Kościołem tak naprawdę zaczęła się od najmłodszych lat. Ja zawsze pamiętam, że rodzice mnie zabierali do Kościoła. Ja też mam dwóch braci, nieco starszych, niedużo. I oni byli ministrantami już też od dziecka. I ja jeszcze rok przed komunią chciałem być tak jak oni. Też zacząłem służyć przy ołtarzu i całe życie tak naprawdę od najmłodszych lat służyłem przy ołtarzu, więc niby byłem przy tym ołtarzu, ale tak jak już wspomniałem, różna historia z moim życiem się toczyła, tym bardziej kiedy trochę się wplątałem w różne ciężkie grzechy, ale to już zostawmy ten temat na bok. ale zawsze byłem jakoś blisko. Tylko, że tak naprawdę rzeczywiście nie myślałem wcześniej o kapłaństwie, jak tak naprawdę ten rok przed seminarium, a tak naprawdę te słowa, które padły o powołaniu, to był niespełna rok, bo to był mniej więcej wrzesień, a ja w lipcu już na następny rok byłem w seminarium, więc to był taki krótki czas.
Teraz kapłani, no prezbiterzy, są pełni żaru, energii, pasji, wstępują w kościół i właśnie, jak odbieracie ten kościół współczesny? Jak dużo pracy jest przed wami w kościele teraz?
Przede wszystkim być dla ludzi. To jest, myślę, taki wyznacznik nasz, bo ja teraz mogę mówić, o, co ja muszę zrobić, co ja powinienem zrobić. To się okaże dopiero na parafii tak naprawdę. Pójdę i zawsze na jakiejś parafii będą jakieś wyzwania, będą przede wszystkim ludzie. I ja myślę, żeby przede wszystkim być. Nieważne, jaką grupę dostaniemy duszpasterską, nieważne, z jakimi zadaniami się będziemy zmagać, to ważne, żeby być. Ja wiem, że Kościół jest różnorodny. Ja zawsze patrzę przez różne wspólnoty, chociaż to nie jest tylko wyznacznik oczywiście, bo najwięcej ludzi mamy, że tak powiem, na każdej mszy niedzielnej. I to jest najważniejsze, bo to jest centrum naszej wiary też, Eucharystia. Ale ja zawsze tak mam takie swoje hasło, że nieważne, jaka by była grupa duszpasterska, ważne, że nawet jeżeli ja bym się nawet gdzieś odnajdywał, bo na przykład, no wiadomo, że jeden się odnajdzie bardziej w jakiejś grupie, jeden w niej, ale ważne, żeby po prostu z tymi ludźmi być. Ważne, żeby to jest w kościele, ta dana grupa duszpasterska. I myślę, że nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na to pytanie, ale myślę, że dla mnie takim zadaniem jest po prostu być.
Jeszcze wrócę do tego pytania, ale chcę jeszcze zahaczyć o hasło prymicyjne. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? To świadectwo pokory i wiary w to, że właściwie po prostu przekazujemy dalej to, co dostaliśmy tylko od Boga.
Chciałbym, żeby to była rzeczywiście taka pokora. Mam nadzieję, że mniej lub więcej się udaje, ale to hasło mocno się wiąże z tym moją całą drogą życiową, z tą całą moją przemianą, ale tak naprawdę to hasło to ja dostałem podczas rekolekcji, gdzieś może z 2-3 lata temu, sam kiedyś modląc się na rekolekcjach, nagle mi gdzieś to weszło w głowę. Nie wiem, czy otworzyłem Pismo Święte, jeszcze do końca nie pamiętam tego momentu, ale sobie zapisałem na kartce. Cóż masz, czego byś nie otrzymał i cytat, skąd to jest. I to mi towarzyszy już od jakiegoś czasu i też widzę różne jakieś dary, różne charyzmaty, gdzieś podczas różnych ewangelizacji, gdzieś tam, bo miałem takie mniejsze lub większe doświadczenie, gdzieś tam ewangelizować, czy to na plaży, czy tam na ulicy, czy w Brazylii. I ja widzę, że też Pan Bóg obdarzał różnymi darami, różnymi charyzmatami na dany czas, czy na tą całą moją posługę. I to się, myślę, z tym też mocno wiąże. Znaczy, jestem pewny, nie tylko myślę, ale jestem pewny, że z tym się to mocno wiąże. Z takimi, no, że po ludzku ja widzę wiele swoich słabości. Ja zawsze się śmieję, że Pan Bóg miał niezły humor, ponieważ ja maturę z polskiego ledwo, że zdałem. A tu nagle magister teologii, a więc humanista. No, ale Pan Bóg lepiej wie, o co mu chodzi. Lepiej on wybiera i udoskonala.
Nie mechanika kół zębatych, tylko tak. Literatura i teologia. Księże Piotrze, jeszcze wiem, że było kilka obrazków prymicyjnych, ale ten, który mam w ręku, przedstawia ikonę przyjaźni. Chrystus i święty Menas. Dlaczego ta ikona?
Ta ikona właśnie jest potocznie nazywana ikoną przyjaźni. I bardzo mi zapadła ona w serce, ponieważ ja wyjeżdżałem do Tezę. Kilka razy byłem w Tezę, w wspólnocie we Francji. I tam ona jest, że tak powiem, bardzo popularna. I na tej ikonie jest przedstawiony Chrystus i starożytny mnich. I co ciekawe, ten mnich patrzy jednym okiem na Chrystusa, a jednym okiem patrzy wprost. I tak samo ten mnich ma w ręce mały zwój Ewangelii, a Chrystus ma całą księgę. To jakoś mi mocno też pokazuje, jak ja mam po prostu iść, że ja tak naprawdę mogę być jakąś taką cząsteczką, nie? Ale tak naprawdę ważne, żeby patrzeć na Chrystusa i nieść tą Ewangelię chociaż to trochę do świata innym. I bardzo lubię tą ikonę, naprawdę sam ją w pokoju tak w większym formacie mam. I jakoś ona już mi towarzyszy już kilka lat. I po prostu, że tak powiem, no nie mogło jej zabraknąć na moim obrazku prymicyjnym.
Niech tak zostanie do czasów, kiedy ksiądz będzie wyglądał jak święty Menas. Drodzy Państwo, święty Menas to oczywiście mędrzec, który wygląda już na człowieka, który niejedno w życiu przeszedł. Ale tutaj młody ksiądz go sobie stawia za wzór. Wracajmy do tych konkretów o zadania młodych księży we współczesnym kościele i konkret, w jakiej parafii ksiądz zaczyna służbę?
Ja swoją służbę zacznę w Wieruszowie, w parafii biskupa Stanisława Męczennika. Tam będę posługiwał przez najbliższy czas. To będzie moja parafia służby. Jeszcze jej nie znam, chociaż byłem raz tam kiedyś na niedzieli powołań, co ciekawe, ale tak naprawdę coś nowego przede mną, nowe wyzwanie.
Stosunkowo młoda parafia wśród młodych ludzi, nowe osiedle, które rozwija się cały czas, właśnie pielęgnuje swój kościół, ale właśnie czy zadania współczesnego świata nie przerażają księdza? Właściwie odchodzimy od kościoła generalnie jako ludzie, no nie mówimy indywidualnie o każdym człowieku. Tendencja jest taka, że kościół jest teraz passé. Czy to nie przeraża księdza?
Znaczy, tak szczerze mówiąc, to ja mam taki styl swojego życia. Ja mam swoją taką mentalność, że ja po prostu zawsze coś wpływam. I ja jakby sobie uświadamiam, jak coś przychodzi już. Że jakoś zawczasu do przodu jakoś się nawet nie obawiam. Może wiadomo, że jak coś jest trudnego do podjęcia, to zawsze człowiek to rozważa i też medytuje nad tym. Ale ja wiem, że jak dostaję jakieś różne wyzwania i też widziałem po różnych moich tych doświadczeniach, że niektórzy mówią, jak jechałeś do Brazylii, czy się nie bałeś się tam, bo tam jest tak niebezpiecznie. Ja o tym w ogóle nie myślałem. Ja dopiero tam pojechałem, przeżyłem to, to było głębokie spotkanie z Panem Bogiem, głębokie spotkanie z ludźmi na ulicy, wśród bezdomnych, wśród prostytutek, wśród uzależnionych od narkotyków. I ktoś mnie pyta, nie bałeś się? Przede wszystkim tam chodzi też o Pana Boga. I On nas posyła i nas udoskonala w tym momencie. On mnie tam posłał, więc myślę, że mam taką ufność, że On też mi da łaskę też tam posługi tam w tym miejscu. Że też mi da odpowiednie dary dla tych ludzi. Na pewno będą jakieś trudne wyzwania, czy nawet trudności, które mnie pokonają może. Ale to wszystko będzie miało swój czas.
No, innym takim doświadczeniem, które przeżywają młodzi księża, to zderzenie z konfesjonałem. Jesteście świeżo po święceniach, także to doświadczenie nie jest duże. Ale czy konfesjonał z tej drugiej strony przytłacza?
Ja jestem Panu Bogu wdzięczny za te doświadczenia, które właśnie już wcześniej miałem. Cały czas się odwołuję do nich. Różne spotkania i różne modlitwy wstawiennicze. I tam podczas tych modlitw różnych wstawienniczych już też się spotykałem z różnymi trudnościami życia człowieka, z różnymi biedami, ale też doświadczenie swojej słabości. Każdy z nas ma jakieś słabości swoje. I z jednej strony po tych nielicznych jeszcze spowiedziach, które miałem, oczywiście nie wchodząc w takie żadne szczegóły, to widzę, że też dużo takiej radości, bo tam przychodzi Bóg, prawdziwa miłość. I każdy z nas by chciał pójść do konfesjonału i spotkać się z tą miłością Chrystusa. I ja twierdzę, że to jest to, co ja mam tam dawać. Że nawet nieważne, z jaką biedą się człowieka spotkam, to ważne, żebym tam był pośrednikiem miłości Pana Boga. I oby to się wypełniało, oby tak było dalej. I to myślę, że na ten temat tyle mogę powiedzieć.
Seminarium przygotowuje, stara się przygotować przyszłych kapłanów do różnych zadań życiowych. Jednym z nich jest również edukacja młodzieży. Wiem, że ksiądz ma doświadczenie w pracy nauczyciela. Jak wyglądają te wrażenia pierwsze?
No ja uczyłem tutaj w technikum w Kaliszu, w tak zwanym gastronomiku i uczyłem przekrój od pierwszej do piątej klasy. I były piękniejsze momenty i były trudniejsze momenty, ale ja z młodzieżą akurat mam taki kontakt w miarę w porządku, że po prostu umiem się dogadać, ale umiem też złapać z nimi relacje. I to sobie, to jest właśnie taki mój plus na pewno, to widzę taką pozytywę u siebie i to na pewno pomaga. No ale wiadomo, że są jakieś też trudniejsze, że nie trzeba dużo wysiłku włożyć, że nie coś człowiek mówi, a niektórzy po prostu nie słuchają, nie? I to jest też takie z czymś, co się człowiek zderza, nie? Ale ja często powiem szczerze, że kiedy tak naprawdę się jakoś przygotowywałem mocno, kiedy starałem się zawsze przygotowywać, to wtedy za każdym razem wracam taki z radością ze szkoły. Nawet jeżeli nawet uczniowie czy nawet jakieś tam inne perspektywy nie pozwoliły do końca zrobić tego, co zamierzałem. Ale ja wiele radości widziałem w tych ludziach, kiedy oni się otwierali, kiedy też przychodzili, kiedy teraz nawet mamy u nas akurat w szkole obecnie egzaminy zawodowe, oni przed tym egzaminem przychodzą, niech ksiądz albo pan się pomodli, bo to wiadomo, że to już nie mówi tak księdza, niech się pan za nas pomodli, czy ksiądz za nas pomodli, nie? Można powiedzieć taka drobnostka, ale to już jest coś pokazane, jak oni też jakieś takie zaufanie też złapali do księdza, nie? I myślę, że dla nich dzisiaj musimy po prostu dla nich być. I po prostu nawet jeżeli, też mi ksiądz rektor kiedyś pokazał, że nawet jeżeli byś nie widział sensu w tym wszystkim, co robisz, bo widzisz, że tak naprawdę no, nie ma w ogóle odbioru, nie ma w ogóle tam, to on kiedyś mi powiedział, takim świadectwem się podzielił to publicznie, więc mogę tak obiegowo powiedzieć, że po kilku latach pewien mężczyzna na przykład go znalazł i mu podziękował za to, co było kilka lat tyłu. Właśnie to nie chodzi o jakąś taką, że ktoś mi musi przyjść i podziękować, ale tak naprawdę, że trzeba pamiętać, że wszystko ma sens, co się robi. Nawet jeżeli są to trudności, nawet jeżeli nie widzimy jakichś owoców od razu, nie? To nie o to chodzi, że muszę widzieć. Chociaż wiadomo, rzeczywiście najlepiej się pracuje, kiedy widzimy owoce od razu. Każdy z nas, nieważne co robi, to najchętniej wtedy pracuje i najchętniej wtedy idzie do tej pracy i też, że tak powiem, ma jakąś satysfakcję, nie? To jest oczywiste, nie? No ale nie zawsze są to owoce od razu.
Przez parę lat młodzi księża będziecie mieć takie fory wśród młodzieży, bo jeszcze rozmawiacie wspólnym językiem, pokoleniowa solidarność gdzieś was łączy. Łatwiej troszeczkę wam dotrzeć do tych ludzi. To jest taka wartość, którą no, musicie wykorzystać, jeśli chcecie, a chcecie. Widzę tę energię w księdzu. Także to jest duży plus w tej pracy edukacyjnej, chociaż godziny prawdopodobnie ulegną skurczeniu na religię, ale tym bardziej ta energia i żar powinien być wykorzystany. Chcę jeszcze zapytać o to, na ile właśnie wśród waszego rocznika święty Józef sprawił cud, że było mnóstwo kleryków na pierwszym roku, te 6 lat temu, 7 już. Czy to towarzystwo tego świętego jest dla was ważne?
Ja myślę, że wielu z nas mówiło właśnie jasno, prosto, że widzieli opatrzność świętego Józefa w tym wszystkim. Ja powiem szczerze, że jakoś tak z początku nie przywiązywałem mocno wagi do tego, chociaż święty Józef, ja mam inne z nim układy już wcześniej, że się śmieję, że prawo jazdy mu zawdzięczam, ale tak bezpośrednio ja jakoś mocno tego nie wiązałem ze świętym Józefem swojego powołania. Chociaż patrząc po tym rzeczywiście, tak z perspektywy, co się wydarzyło, ile nas nagle przyszło do seminarium, jak nasz rocznik funkcjonował w tym roku świętego Józefa, to było coś no, pięknego i to było widać jasno, że też właśnie święty Józef, że tak w cudzysłowie, zobaczył w tym palce. To myślę, że coś niesamowitego, jak nasz rodownik właśnie wstawia się za nami i myślę, że właśnie ten nasz rodownik jest mocno nastawiony na świętego Józefa. Wielu chłopaków miało jakieś nabożeństwo do świętego Józefa i to mocno dostrzegaliśmy, że święty Józef był jakimś znaczącym w naszym roku. Zresztą nasze nawet tablo, czyli obrazek prymicyjny wspólny, ma motyw świętego Józefa, który właśnie zawiśnie w seminarium i w Poznaniu i tutaj w budynkach po seminarium w Kaliszu.
Ten czas święta prymicyjnego jest intensywny. Wszyscy neoprezbiterzy właściwie nie mają czasu nawet na to, żeby przyjść do radia, drodzy Państwo, ale dziękujemy im, że są z nami. Za chwilę nastąpią szare dni, ale jeszcze wcześniej wakacje 2024. Jakie plany ksiądz ma na ten czas?
W moim wypadku, jak zwykle, no trochę niesztampowo, chociaż na początku właśnie jeździmy, teraz przez najbliższe jeszcze 2 tygodnie, jeździmy gdzieś po różnych miejscach, czy to Częstochowa, czy to Gniezno, gdzieś wspólnie rocznikowo po najważniejszych takich miejscach, żeby wspólnie gdzieś odprawić mszę świętą, czy podziękować też siostrom klauzurowym, do zakonów też gdzieś za nas modlili i tam również wspólnie takie sekundy sobie świętować. I mniej więcej to się będzie jeszcze działo przez najbliższe 2 tygodnie, ale też wspólnie zamierzamy jakiś wspólny wyjazd na 4 gdzieś może dni, może na Mazury prawdopodobnie.
Kapłani z tego rocznika.
Tak, kapłani z tego rocznika, tak. No a w moim wydaniu, już mogę to powiedzieć publicznie też, że też ja po prostu wylatuję na kolejne doświadczenie misyjne do Wenezueli, więc kolejne jakieś wyzwanie, ale żeby połączyć też trochę to piękno tego czasu wakacyjnego z nowymi doświadczeniami, bo też wylatuję z misjonarzami, z przymierzami osierdzia, więc na taką typową ewangelizację, więc myślę, że to też będzie takie kolejne mocne doświadczenie, gdzie później będę mógł to wykorzystać w diecezji.
A jak język obcy, czy hiszpański jest obowiązkowy?
Tam jest hiszpański, chociaż ja akurat nie umiem, ale akurat misjonarze już mnie znają, znają moją trochę też otwartość i po prostu ja się ich zapytałem, czy mogę jechać, oni oczywiście. A to też co ciekawe jest, notabene się okazało, że Duch Święty tak to poprowadził, że później się okazało, że nawet w tym momencie oni by nie mieli kapłana na misji, że tylko diakon był, więc ja też tu widzę już Ducha Świętego w tym wszystkim. Jak nas poprowadził, że tak to się wydarzyło, że tam lecę z nimi, bo z nami prawdopodobnie 8 lub 10 osób z Polski ze mną będzie w tamtym miejscu, więc nawet dla nich będę mógł też Eucharystię odprawić i dla całej ekipy z misji, bo to jest zawsze misja to kilka osób albo kilkanaście albo kilkadziesiąt, zależy po prostu od miejsca, od danego dnia. A co do języka też jeszcze, przede wszystkim z nami jedzie misjonarz życia, czyli przymierzy miłosierdzia z bardzo różnych grona, są osób, czy to księża, czy osoby celibatariusze, celibatariuszki lub osoby świeckie. I jeden z tych celibatariusza, notabene też kleryk, ale z drugiego roku, on będzie też naszym takim tłumaczem, czy w jakichś ważniejszych momentach, chociaż inni, co wyjeżdżają z Polski, no to oni mają obowiązek uczenia się trochę języka, żeby chociaż jakieś podstawy złapać. Przez cały rok się przygotowali do tego wyjazdu, no, że mnie już trochę znają, więc mogą sobie pozwolić na to.
Ja domyślam się, że ksiądz biskup ordynariusz ma ambiwalentne odczucia. Z jednej strony misję, kościół jest misyjny, a z drugiej może się obawiać, że te misje porwą księdza, a w czasach, kiedy w diecezji brakuje kapłanów, to będzie trudna decyzja dla naszego ordynariusza.
Ksiądz biskup oczywiście musiał wydać zgodę i no to wydał zgodę na ten wyjazd. Ja poddaję swoje posłuszeństwo w ręce księdza biskupa. I ksiądz biskup wyraził na to zgodę, ale ja, tak jak już nawet sam wspomniałem, że ja na ten czas widzę, że doświadczenie misyjne. Misja to naprawdę też jest wyzwanie i wiem, że Pan Bóg mnie stawia, doznaję to, że Pan Bóg mnie stawia dzisiaj tutaj, w diecezji kaliskiej i to jest moje miejsce. Nie wiem, co będzie za kilka lat, nie wiem, jak Pan Bóg mnie poprowadzi, ale na dzień dzisiejszy jestem pewny, że tu już moje miejsce.
Nie wiadomo, gdzie te misje są trudniejsze, czy w Wenezueli, czy w Polsce, tak naprawdę, taki mamy czas. Kiedyś w naszym radiu była audycja Ksiądz też człowiek z pasją. Jakie pasje, jakie hobby jest konikiem księdza?
Moim hobby, no jedno z hobby takich, no to jest właśnie ta ewangelizacja w różnych takich różnych miejscach. To jest, nawet kiedyś sobie nie zdawałem, że to jest moja pasja, ale ktoś mi tak uświadomił, rzeczywiście przyznałem mu rację. Ale ja od dziecka byłem zakochany w gospodarstwie. Ja pochodzę z gospodarstwa, więc też bardzo lubię, że tak powiem, taką pracę fizyczną. I kiedy jeździłem do rodziców na wakacje, to kiedy byłem akurat w domu, no to też pracowałem, czy na polu, czy gdzieś. I to jest takie moja też pasja, trochę hobby, ale też no, że lubię spotkać się ze znajomymi, to jest też takie moje, nie lubię samemu spędzać tyle czasu, że lubię w sensie, jak mam taki wolny czas, oczywiście samotność jest potrzebna i to jest ważne. Lubię też właśnie gdzieś do jakichś znajomych pojechać, czy na jakiś basen wyjść, to też jest takie moje.
Czyli praca od podstaw, hobby, niechcica, tutaj mocno zakorzeniona tradycja nocy i dni w Polsce, ale niektórzy za to płacą teraz, za agroturystykę, a ksiądz ma to u swojej rodziny. Oczywiście ten czas prymicji to czas radości, ale czy w oku mamy, taty nie pojawiła się łezka? W ogóle chcę zapytać, jak rodzina przyjęła ten dzień, w ogóle powołanie księdza i jak wygląda rodzina? Bracia, siostry?
Tak, ja mam dwóch braci. Jeden już ma żonę, drugi jest na razie sam. Starsi bracia, ale niedużo, bo między nami jest 2-3 lata różnicy, więc niedużo. Ale jak w ogóle to rodzina przyjęła? Moi rodzice bardzo tak dobrze się zachowali, w cudzysłowie mówiąc, ponieważ oni też w ogóle widzieli, jak ja się zmieniam. Widzieli moją przemianę, bo ja naprawdę mocno się zmieniłem. Kiedy powiedziałem po jednych rekolekcjach, przyjechałem, mówię do mamy, słuchaj, wiesz co, chyba pójdę do seminarium. A moja mama tak pozytywnie mówi, cieszę się, że wybierasz swoją drogę, że chcesz iść tam, gdzie ty chcesz. I ja zawsze czułem takie wsparcie w nich. Kiedy wyjeżdżałem do seminarium, mój tata w pierwszy dzień powiedział do mnie takie coś, jak wyjeżdżałem, opuszczałem dom. Pamiętaj, zawsze możesz tutaj wrócić. I to nawet, ja wiedziałem, że te słowa to nie o to chodzi, że mam tam wrócić czy coś w tym stylu, ale po prostu ja wiedziałem ich wielkie wsparcie, że oni mnie nie odrzucają, że nawet, nie wiem, gdyby się rozeznał podczas seminarium, że to nie jest moja droga, to jest zawsze miałem gdzieś otwarte. Ale miałem zawsze taką wolność, nie miałem jakiegoś przymusu czy coś w tym stylu, czy w jedną, czy w drugą stronę, bo niestety różnie też bywa. Ja widziałem w nich wielkie wsparcie, że zawsze, kiedy jakieś problemy się pojawiały, czy trudności, czy u mnie, czy w mojej rodzinie, to ja mam takie szczęście, że u nas jakoś razem wspólnie przez to przechodzimy. I to jest cenne. I to jest bardzo cenne, że razem się wspieramy. Też nawet same takie już przygotowania prymicyjne. Ja się zajęłem tym, co najważniejsze, Eucharystią i to, co jest właśnie najpiękniejsze. Ale później jakieś świętowanie, wiadomo, też trzeba troszkę przygotować dla gości. Więc wszystko to mój brat dla mnie zrobił. I też byłem bardzo im wdzięczny, bo ja na restaurację nie pojechałem. Ja tylko pojechałem na imprezę.
No to pięknie.
Więc ja tylko,
solidarność
rodzinna. Tak, więc ja miałem wielkie wsparcie. Ja tylko zrobiłem to, przygotowałem listę gości, podzieliłem listę gości, a resztę za mnie zrobiono. Więc ja mam wielkie wsparcie w rodzinie, jestem wdzięczny i tak to mniej więcej u mnie funkcjonuje. I też cały czas, kiedy właśnie przyjeżdżam do domu, to po prostu taka normalność i taka wzajemna pomoc sobie.
Tak, jakby się nigdy tego domu nie puszczało, tak naprawdę. Tak. Drodzy Państwo, niezwykle cenne dla wielu wiernych jest błogosławieństwo neopresbiterów. My nie będziemy tutaj prosić księdza o błogosławieństwo, ale chciałbym, żeby tym swoim żarem może powiedział parę słów do młodych chłopaków, którzy zastanawiają się, jaką drogę życiową wybrać. Oczywiście powołania nic nie zastąpi, ale jak należy postąpić, jeżeli poczuje się choć drobniutką iskierkę tego powołania w sobie. Dobre słowo dla młodych mężczyzn, młodych chłopaków.
Ja myślę, że drodzy panowie, że przede wszystkim spróbować. Ja mówiłem zawsze, że poszedłem do seminarium przede wszystkim, żeby pójść za tym głosem Pana oczywiście, ale mówię, gdybym nie spróbował, mógłbym całe życie żałować. Seminarium to nie jest miejscem, że kiedy idę do seminarium, jest pewnik, że zostanę kapłanem. to nie jest tak. W seminarium to jest czas na rozeznanie. Więc naprawdę nie ma się czego obawiać, że jeżeli pójdę i przynajmniej zobaczę, czy to jest moje miejsce, czy nie, tam rozeznam. Tam też są ludzie, którzy pomagają mi w tym rozeznawaniu. I naprawdę warto się dzisiaj odważyć, bo dzisiaj nam świat podpowiada, gdzie jadę kapłana. Chociaż ja aż tak nie miałem krytyki między swoich jakichś tam przyjaciół, bo niektórzy nawet z takim podziwem patrzyli, że co ty robisz, nie?
Ale właśnie szyderstwo świata, czy nie przytłacza, czy nie jest groźne dla tych wyborów?
Na pewno jest. Nie jest na pewno łatwo młodym ludziom. Ja akurat może tak wprost nie słyszałem takiego szydery, ale na pewno zdaję sobie z tego świadomość, że dzisiaj młodym ludziom jest trudno to zrobić. Chociaż to, co ja doświadczyłem podczas moich pierwszych rekolekcji, ja się z tym zmogłem, gdzie pierwsze właśnie tego uwolnienia, że ja na przykład podczas tych rekolekcji bałem się wyjść, bo wtedy wychodziliśmy do modlitwy czy potem do Adoracji Krzyża. Ja mówię, co inni sobie o mnie pomyślą? Co inni, jak mnie odbiorą?
A apostoł ciekawe, zamknięty w wieczerniku.
A co ciekawe, tak. A co ciekawe, kiedy już po długiej walce odważyłem się i za każdym razem wyszedłem każdego dnia do tej danej modlitwy, to potem kilku kolegów za mną szło. Więc tak naprawdę, w cudzysłowie, my jesteśmy często mocni w grupie, ale kiedy coś odważymy się i zrobimy, to potem kolejny też idzie za tobą. I też jesteśmy takimi świadkami potem dla innych. Więc myślę, że warto się odważyć i po prostu robić to, co Pan Bóg nam daje w sercu.
I tymi słowami będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie z gościem Dnia Radia Rodzina. Drodzy Państwo, gościliśmy księdza neoprezbitera Piotra Perskawca. Dziękuję bardzo księdzu. Życzę wielu łask Bożych na tej wspaniałej drodze kapłaństwa. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Gość Dnia w Radiu Rodzina.